Prawie 9 minut po godzinie 9, Tomasz Olszewski. Dzień dobry, czas na komentarze w Radiu Gdańsk. Alfabetycznie Mieczysław Abramowicz, pisarz i historyk, którego boli głowa. Dzień dobry.
Oj, bardzo boli. Dzień dobry.
Małgorzata Puternicka, blogerka. Mam nadzieję, że nic nie boli.
Nic mnie nie boli.
Michał Sielski, portal Trójmiasto.pl. Wygląda zdrowo, przyjechał na rowerze.
Dzień dobry, jak zawsze w doskonałym zdrowiu.
Małgorzata Tarasiewicz, mieszkańcy dla Sopotu.
Pojedzie na rowerze.
Zdrowie dopisuje. Zdrowie to najważniejsze, ale... Pomyślałem o tym, że zacznę tak optymistycznie, bo temat pierwszy, którego bym chciał zacząć, to nie jest optymistyczny, ponieważ no trudno, to się sprawa lokalna w pewnym sensie, ale tak naprawdę ma oddźwięk w całej Polsce. Chodzi o wczorajszą ekshumację Arama Rybickiego i zamieszanie wokół tej sprawy, no nie słuchanie głosu rodzinnym, przy sprzeciwie rodziny chyba, co jest najważniejsze. Nie wiem, to ja wiem, że to jest bardzo trudny temat i bolesny, bo chyba wszyscy znaliśmy Arama, to więc podwójnie bolesny, no ale trzeba chyba parę słów na ten temat powiedzieć.
Znaczy tak, ja myślę, że zanim uruchomiłem emocje, które wyłączyć tutaj jest bardzo trudno.
Chyba się nie da.
Szczególnie jeśli chodzi o rodzinę, to trzeba by powiedzieć o tym, jak wyglądają przepisy. Te przepisy są stare, ale one są niestety niezmienione i od wielu lat obowiązujące. Między innymi z tego względu skargi rodzin skierowane do sądu dotyczące decyzji o wykonaniu ekshumacji w przypadku ofiar katastrofy smoleńskiej nie zostały przez ten sąd rozpatrzone, ponieważ muszą być spełnione jak gdyby dwa warunki, żeby można było przeprowadzić ekshumację. Mianowicie, żeby można było przeprowadzić ekshumację, a równocześnie parę innych przepisów, które niestety tak pokierowały, że tak powiem, obowiązkami różnych stron, że te ekshumacje są w tej chwili dokonywane. To jest chyba około 80 ekshumacja, z tego co ja tam mniej więcej się orientuję. Było wiele sprzeciwów rodzin. Sprzeciwy te, no niestety, zwykle jeszcze stają się polem do jakiejś tam manifestacji politycznej, co jest wręcz szkodliwe dla rodzin.
A co mają zrobić bezsilni ludzie, którzy się z czymś nie zgadzają, traktują taką
bezduszność? Ale momencik, pozwolisz Tomku, że ja po prostu dokończę, na czym polega ten problem prawny. Mianowicie, w przypadku gwałtownej śmierci prokuratora ma obowiązek przeprowadzenia autopsji zwłok. Te autopsje nie zostały przeprowadzone przez prokuraturę
96 osób.
96.
Bo czymś innym jest gwałtowna śmierć. Znamy takie przypadki, że znajomego syn znalazła go żona martwego i też przyjechała policja, prokuratura, no bo była gwałtowna śmierć. On położył się spać. No i tutaj, ja to rozumiem, ale tutaj mamy już wyniki badań iluś 10 osób,
które leciały
tym samym samolotem.
Proszę Państwa, mamy przepisy mówiące o tym, że w przypadku gwałtownej śmierci, w której istnieć może domniemanie popełnienia przestępstwa, ja tu abstrahuję absolutnie od przyczyny wypadku, bo przestępstwem jest zarówno zamach, jak i niedopełnienie obowiązków przez pilotów. To jest rzecz, która doprowadziła do śmierci i należy przeprowadzić autopsję. Mało tego, należy uzyskać zgody na podstawie tej autopsji na pochówek. I od początku tutaj, te 8 lat temu, doszło do zaniedbań, które skutkują dzisiaj takimi, a nie innymi. Rodzina nie ma prawa wyrażenia sprzeciwu w takim przypadku, którym prokuratura uznaje za zasadne ekshumowanie ciała. Na to są przepisy. Normatywną podstawą artykułu 210 Kodeksu Postępowania Karnego, który stanowi, że wyłącznym celem ekshumacji mogą być oględziny zwłok lub ich otwarcie. Nie jest w tym przypadku wymagana zgoda, ewentualnie brak sprzeciwu innych osób, na przykład krewnych zmarłego. Przeprowadzenie oględzin może być podyktowane koniecznością dokonania ponownie identyfikacji zwłok przez członków rodziny. Z kolei otwarcie, czyli ich sekcja, może spowodować ujawnienie innych okoliczności.
Ja rozumiem, że zgoda nie jest wymagana i nie jest potrzebna, ale czy niezgoda też jest niebrana pod uwagę?
Niebrana jest pod uwagę i tu jest cały problem prawny, że nie ma w świetle obowiązujących przepisów prawa możliwości odwołania od tej decyzji. Więc zamiast w tej chwili, nie wiem, narzekać na żandarmów na cmentarzu...
No te zdjęcia wyglądały przerażająco. No poczwórny kordon policji i żandarmerii.
Ale Tomku, ja byłam na podczas ekshumacji pani świętej pamięci pani Anny Walentynowicz 6 bodajże lat temu, tej pierwszej tej ekshumacji. I proszę Państwa, i no niestety wtedy był cały cmentarz był otoczony. Kompletnie cały cmentarz. Mało tego, żandarmeria wojskowa nie wpuściła pracownic sanepidu, przez co przez 3 godziny był opóźniony sam akt ekshumacji, bo sanepid był gospodarzem tej ekshumacji. Za każdym razem tak jest.
Przepraszam, nie wpuszczono. Przepraszam, bo pani Małgorzata, to rzeczywiście to wszystko jest strasznie ciekawe, co pani mówi, ale strasznie dużo tego jest, a nas jest tutaj czwórka. Więc
ale ja przepraszam bardzo, apeluję. Do końca, dlatego że jeżeli mówimy o sprawach prawnych, to powiedzmy sobie, że to jest konieczne.
Czyli twarde prawo, ale prawo, tak?
To jest twarde prawo, ale prawo, które traktuje niestety, mimo ogromnych i mojego szacunku dla świętej pamięci Adama Rybickiego, no niestety ono musi być stosowane równo do wszystkich.
No więc tak, no to nie twarde prawo, ale prawo, tylko nieludzkie prawo, ale prawo. Z tych wywodów prawniczych pani Małgorzaty wnoszę tylko jedno, że jest pani bardzo za tym, żeby takie haniebne...
Proszę nie wkładać mi w moje usta, pani Mieczysławie, przepraszam, muszę zaprotestować. Pan wkłada w moje usta sformułowania, których ja nie użyłam i których zwolennikiem nie jestem. Nie
no
jestem.
Dobrze. Ja byłem wczoraj wieczorem i w nocy na cmentarzu na Srebrzysku i przeżyłem to wszystko, co tam się działo. I tak sobie myślałem, czego oni ode mnie, od rodziny Rybickich chcą? Dlaczego przywieźli tutaj ponad 300 policjantów? Nie liczyłem żandarmów wojskowych, bo byli gdzieś bardziej pochowani w krzakach. Policjantów było powyżej 300. Po co poprzywozili armatki wodne przeciwko niepełnosprawnemu synowi Adama Rybickiego? Coś zupełnie kompletnie niezrozumiałego. Myśmy tam stali na tym cmentarzu i byliśmy rzeczywiście przerażeni. No co to w ogóle za jakaś manifestacja siły i to przeciwko komu? Przeciwko
spokojnym. Proszę mi nie przerywać.
Proszę mi nie przerywać. Ja pani nie przerywałem, proszę mi nie przerywać. Ja mówię o naszych odczuciach. Pani nie było tam, proszę się na ten temat nie wypowiadać.
Ja byłam na cmentarzu Srebrzysko. Przy innej ekshumacji to nie ma znaczenia.
Znaczy, jeżeli mogę się wtrącić, ja też byłam podczas ekshumacji, oczywiście za kordonem policji, pani Anny Walentynowicz i też było to w nocy w dodatku, gdzieś
o
chyba to była trzecia nad ranem, tak żeby absolutnie nie było żadnych postronnych obserwatorów i ten kordon policji zabezpiecza przed też ludźmi ciekawskimi, jakimiś dziennikarzami, którzy mogliby z brukowych, powiedzmy, gazet, którzy mogliby robić
wodne?
Zdjęcia.
Przepraszam? A armatki wodne przeciwko komu?
No tego nie widziałam. Ja też Być może, jeżeli były, to dla mnie to jest naganne absolutnie. No.
Ale dajcie mi, panie, skończyć moją myśl, bo to była tylko taka refleksja na temat tego dziwnego zachowania władz wobec w końcu spokojnych ludzi. To wszystko, Boże drogi, no już czwarty raz pani mi przerywa. To wszystko oczywiście prawda, co pani Małgorzata mówi z punktu widzenia prawnego. Wszystko tak, jasne. Władze mają prawo do tego.
Natomiast, nie władza,
natomiast, natomiast piąty raz pani mi przyjdzie.
Przepraszam, bo pani
szósty raz.
Błądzi.
To będzie miała pani później czas, żeby zabrać głos, ale proszę mi nie przerywać co dwa słowa, które powiem. To wszystko prawda, że takie jest prawo. Natomiast też jest prawo zwyczajowe. Jest też prawo cywilizacji pewnej. Kultury, łamane już 80 razy to, co jest charakterystyczne dla polskiej kultury, nie lubię tego słowa, tradycji narodowej, a więc kult zmarłych. Nie szanuje się tej wielkiej, wielkiej polskiej tradycji. Ja nie mówię już chrześcijańskiej i katolickiej, bo jakie chrześcijaństwo i katolicyzm w Polsce jest, każdy widzi, ale tej tradycji narodowej. Ludzie, którzy proszą, nie żądają, nie stają z kamieniami, pałami i biją się z policją czy żandarmerią wojską, tylko proszą. Zostawcie naszych zmarłych w spokoju, bo to, że wy ich wydłubiecie z tych grobów i będziecie grzebać się w tych truchłach, nic wam nie da, nic nowego nie przyniesie.
Ale
Mieczysławie,
czy nie jest zgodne z kultem zmarłych, to, żeby zmarli byli pochowani w
Małgosiu, daj mi skończyć. Daj mi skończyć, ja skończę potem i będziecie mogły sobie panie spokojnie mówić, co wam się najwyraźniej...
Ale Mieczku, syntetycznie, przepraszam, ale...
Już. Chodzi mi o to, że oprócz tego zimnego, nieludzkiego prawa powinno być jeszcze prawo ludzkie. A tutaj od 80 kilku...
Romantyczna postawa, nie mędrca, Szkiełko i Oko, dziewczyna widzi, ballada, świtezianka. Ale... Znaczy ja w tej chwili próbuję trywializować, dlatego że też próbuję powstrzymać swoje emocje, bo jeżeli ja nie mogłem spełnić ostatniej woli mojej matki, czyli rozsypać jej prochów nad Klifem Orłowskim, tak jak mnie prosiła, dlatego, że ustawy mi tego zabraniają. Natomiast to, że ktoś nie szanuje szczątków osób bliskich, a argument, że tam mogą być szczątki innych osób, mnie nie przekonuje. Dlatego, że...
Dlaczego?
Dlaczego?
A ja się zapytam, dlaczego.
A ilu Polaków chciałby naprawdę zobaczyć, jak wyglądały zwłoki po tej katastrofie?
Chwileczkę.
To by trwało, dziesiątki lat oddzielenie każdej cząsteczki.
96 osób i w wielu trumnach znajdowały się ciała, części ciał innych.
Ale nie wszystkie zostały tak samo zmasakrowane.
Nie wszystkie. Ale proszę posłuchać. I jeżeli teraz znajdowały się te szczątki ciał, to proszę wziąć pod uwagę uczucia tych, których szczątków jeszcze nie znaleziono. I ludzie wiedzą o tym, że brakuje, tak? Brakuje tu. No nie będę opowiadała, bo nie chcę epatować i nie chcę to na emocje przesuwać. Cały czas usiłowałam przejść na ten grunt prawny i na tym, że być może to prawo właśnie trzeba zmienić, żeby były te wyłączenia, żeby była droga odwołania przede wszystkim dla rodziców, bo dzisiaj tej drogi nie ma.
Ja to też tak by, może nie polemicznie, ja to powiem tak, no i czy to prawo trzeba zmieniać? Załóżmy, że jest niedobra rodzina, która ma babcię, której bardzo nie lubi. Ta rodzina postanawia nagle babci się pozbyć. Jak w kryminale Agaty Christie. Babcia ginie. No i teraz prokurator chce dokonać ekshumacji, a rodzina mówi, nie, my się nie zgadzamy.
Ale jest droga odwołania i w tej drodze odwołania można określić, gdzie to odwołanie będzie z mocy prawa nieskuteczne. Więc można to zrobić, jeśli się chce. Ale trzeba iść w kierunku uregulowania prawa, a nie jechać po emocjach. I jedna, i druga strona. Nie wolno jechać po emocjach. Nie wolno opowiadać, kordon policji był. Za pani Anny Walentynowicz całe Srebrzysko było obstawione w sposób niewiarygodny. Powiedziałam do tego stopnia, że o 3 godziny maltretowano biedną rodzinę, która stała nad odkopanym grobem i czekała, bo pani z sanepidu bez nich nie można było zacząć ekshumacji. Ekshumacja była opóźniona 2,5 godziny. Czy ktoś zrobił z tego takie larum i gdziekolwiek? Nie. A tak było. Tak było, bo ja sama gdzieś tam latałam, z mężem jeździłam, ze znajomymi jeździłam po jakąś kawę, herbatę, bo rodziny trzęsły się z zimna. Więc nie, to nie jest nowum. To, że dzisiaj się pojawiła policja, była wtedy policja, była teraz policja, tam była żandarmeria, tu była żandarmeria. Czy mieli, wie pan, ja nie szukałam.
A czy tam był sprzeciw rodziny?
Słucham?
Czy tam był sprzeciw rodziny?
Bez znaczenia.
Nie jest.
Chodzi mi o... Znowu nie łączy
ze względu prawnego rzeczy. Może tak, ale mi chodzi też o pewien rodzaj obyczajów, w pewnej kulturze, o której mówi Mieczysław.
Mówmy o kulturze w momencie, w którym mówimy albo o kulturze, albo o prawie.
Ja mówię
albo
o kulturze chrześcijańskiej, kulturze europejskiej, jakbyśmy to zwali.
Dobrze. Kultura, nie, tam nie było sprzeciwu, dlatego że tam zresztą było wiadomo od razu, że są zamienione zwłoki. Czy państwo wiecie o tym, że w kolejnych ekshumacjach były kolejne zamienione zwłoki? Że się szuka być może kogoś? Wiecie państwo o tym? Nie, ja też nie. Ale być może właśnie jest poszukiwanie kolejnych zwłok.
Może w takim razie prokuratura powinna czasami podzielić się pewnymi opiniami na ten temat.
Ja myślę, że epatować prokuratura chyba nie może tymi wszystkimi historiami, bo one są
przyznałaby
po prostu straszne.
Się do swojego własnego
znowu,
błędu.
Są zbyt bolesne dla wszystkich rodzin. Bo to jest dramat dla państwa Rybickich, dla wszystkich. dla wszystkich kompletnie. Bo to tam nie ma już, tu rozgrywa się polityczne jakieś tam gierki nad grobami, tak? Bo po co, że tak powiem, postaci z piedestału przychodzą i gdzieś tam pokazują się w tym miejscu, kiedy wiadomo, że gdzieś tam będzie, ktoś tam będzie kręcił, ktoś się pokaże, ktoś nie. Po co? To jest jeszcze krzywda dla tych
skandal. Czyli to jest skandal, że Borusewicz nie może pójść na grup swojej żony, bo to jest
skandal,
co pani mówi. Ja to tak odczytałem, jeżeli
jak
dobrze zrozumiałem.
Na
grup swojej
nie,
żony.
Ja mówię o Kodzie na przykład. O. Bo jeżeli przyszedł jeszcze prezydent miasta, który zdał świętej pamięci Arama Rybickiego i był z nim w przyjaźni jakiś tam, być może, to jeszcze potrafię zrozumieć. Jakkolwiek też powinien ważyć, no, w jakich miejscach, że tak powiem, może być uznane to za demonstrację polityczną tylko i zaszkodzić wręcz samej sprawie. Bo współczujących rodzinie Rybickich było na pewno i ja w gronie tych ludzi też jestem. Bo jest mi ich ogromnie żal. Tylko pytam, kto spowodował ten dramat? Czy ten dramat został spowodowany w tej chwili przez decyzję prokuratury, czy przez to, że nie dokonano i nie pilnowano prawa 10 lat temu? Pochowano ludzi bez
wyników
sekcji zwłok.
Cała Polska czekała przecież tutaj nie tylko rodziny bliskich, znaczy nie tylko bliscy, nie tylko rodziny. Cała Polska czekała na to, żeby móc godnie pożegnać te osoby.
Dobrze,
gdyby tam na Moskwie
kwestia
prowadzono tak drobiazgowe badania, nie, to jeszcze podejrzewam do dzisiaj te pogrzeby.
Ale
by
nie w Moskwie. Ja mówię po przywiezieniu ciał do Polski. Po przywiezieniu ciał do Polski można to było zrobić. Wykonywano takie sekcje, mało tego. Dlaczego nie dopilnowano, żeby polscy prokuratorzy byli obecni przy sekcjach i byłoby też po temacie, tak? Dlaczego nie zabezpieczono w sposób wystarczający choćby ekspedycji zwłok? No, ja nie chcę wchodzić w ten temat, bo to są dramatycznie bolesne dla wszystkich rodzin sprawy. Ogromnie tematy bolesne i absolutnie nie chciałabym w to wchodzić, ale po prostu oddajmy, powiedzmy tak jak jest, tak jak mówi prawo i gdzie był ten błąd. Nie mówmy, że dzisiaj są wszyscy winni, tak? Tylko spójrzmy na to od początku, jak to powinno wyglądać. Powinno wyglądać tak. Była sekcja zwłok, byli prokuratorzy polscy, po temacie mamy wyniki sekcji zwłok od razu. Po otrzymaniu wyników sekcji zwłok przedstawiamy je prokuratorowi, on wydaje zezwolenie na pochówek, chowamy i chowamy
być
godnie.
Być może tak wyglądałoby w idealnym świecie, nie żyjemy w idealnym świecie, musimy
to
jednak.
Holendrzy sobie poradzili, wszyscy inni mający katastrofy sobie poradzili, tylko myśmy.
Tylko, że w Holandii nie próbowano wykorzystać katastrofy dla celów politycznych, tak jak to u nas nie tylko jedna siła, więc teraz musimy zrobić krótką przerwę. Mm-hmm.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Tomasz Olszewski, witam po przerwie. Komentarze w Radiu Gdańsk, ciąg dalszy. Małgorzata Puternicka, Małgorzata Tarasiewicz, Michał Sielski, Mieczysław Abramowicz. Bardzo wiele SMS-ów od naszych słuchaczy. Ale myślę, że to są tematy, które wymagają tego, żeby tak jak mówiliśmy tutaj, jak Małgorzata Puternicka, żeby opadły emocje, więc pozwólmy im opaść. Przemyślmy to każdy we własnym sumieniu. I nie wykorzystujmy przynajmniej tego do, tak powiem, bieżących działań politycznych, nazwijmy to tak. Szanowni Państwo, a czy to będzie wykorzystane do bieżących działań politycznych? Taka gratka. Tramwaj wodny wam się zamarzył na bohaterów getta, a normalnego na szynach nie chcieliście.
No więc właśnie jesteśmy bardzo przewrotni, jak się okazuje. Nawet ja sama zaproponowałam ten tramwaj wodny na okoliczność burzy. Natomiast oczywiście to nie jest temat, który będzie wywoływał śmiech wśród wielu mieszkańców Gdańska, bo problem mamy i to problem mamy coraz większy. Znowu poszperałam gdzieś tam, nie chcę za długo zajmować czasu, bo już ostatnio, przy ostatnim
zmieniła się
temacie
struktura tej ulewy. Ja też oglądałem materiały, które były zamieszczone, to znaczy okazało się, że tym razem to nie był ten górny taras, z którego
właśnie
woda spłynęła,
tak,
tylko ten deszcze zaczynają poniżej zbiorników retencyjnych, które były przygotowane na to, żeby tę wodę złapać. A deszcz złośliwie mówi, to ja was wykiwam.
Nie, ale właśnie o to chodzi, że cały czas nam się wmawia, że prawda, zbiorniki retencyjne powinny powstawać, żeby odbierać wodę ze wzgórz morynowych i tylko.
No do tej pory tak było.
Tymczasem zapomnij nie tylko, jak się okazuje, jak gdybyśmy dostawali z dwóch stron, mówię o dolnym tarasie, my dostajemy zarówno z góry, jak i z dołu.
Czyli swoje
z dołu? Dokładnie. My mamy własne uzyski w postaci tego, że jesteśmy pod wzgórzami, jesteśmy na nizinie, w terenach, gdzie jest wysoki
poziom. Takie są odwieczne prawa natury, woda już płynie z góry na dół.
No więc właśnie o to chodzi, ta woda niestety płynie, ma to do siebie. I mamy bardzo wysoki poziom wód gruntowych. W dodatku w niektórych miejscach mamy nawet depresję, tak jak gdzieś tam w rejonie.
Nieustającą.
Nieustającą depresję. Tak, depresji mówimy oczywiście o depresji w sensie geograficznym. I w związku z tym należało dostosować przekroje rur odprowadzających wodę z burzówek do kolektorów i dalej, prawda, gdzieś tam do zlewni, po to, żeby po prostu była zdolna do odbioru. Ona jest niezdolna do odbioru. Proszę Państwa, jeżeli ja nie chcę zanudzać, ale polecam Państwu poszperanie gdzieś tam w necie. Ja poszperałam, może nawet coś napiszę u siebie na blogu na ten temat, z uwagi na to, że po prostu są przedziwne rzeczy. Stara kanalizacja dobrze odbiera, ponieważ ma bardzo duże przekroje. Ta stara poniemiecka kanalizacja i przedwojenny Gdańsk dobrze sobie radził. Przedwojenny Wrzeszcz też dobrze sobie radził. Były taka znakomite...
Taka opcja niemiecka była.
Słuchajcie, opcja ukryta niemiecka, dokładnie. Pod Politechniką był ogromny zbiornik retencyjny, który dzisiaj można pozwiedzać i można zobaczyć, w jaki sposób przygotowywano się tutaj, prawda, w rejonie Górnego Wrzeszcza na odbiór wody. To samo było na Słowackiego. Ja nie wiem, co się stało ze zbiornikiem retencyjnym na Słowackiego w Koszarach, czy nie został czasem zabudowany, bo to jest też możliwe. Ale tych problemów jest o wiele więcej. Mianowicie, to jest właśnie ten przekrój rur. Następna rzecz. Brak nas, mieszkańców Gdańska, dbałości o to, żeby nie zapychać tych wlotów kanałów burzowych, bo często niestety one są wysypiskiem śmieci dla niektórych. Zdejmują sobie pokrywy i wrzucają na przykład resztki po remoncie. No taka jest prawda. Trzeba jeszcze pamiętać o tym, że przetargi robi się, miasto robi przetargi na czyszczenie. Nie zawsze te ceny, które się oferuje, dają gwarancję wykonania dobrej roboty, a kontroli nie ma. Więc tych przyczyn jest naprawdę bardzo wiele, ale też jest jeszcze jedna rzecz. Jest tendencja do występowania co roku
opadów
na poziomie...
Ta woda z piątkowego popołudnia, która to tak naprawdę chyba półtorej godziny, może godzinę, to jest cała majowa norma spadła.
Ale tak, ale jeszcze kolejna rzecz. My sami walczymy o to, żeby były wszędzie chodniki, ścieżki rowerowe, wszystko musi być pięknie wlane betonem, wyżużlo, cokolwiek. To są wszystko nieprzepuszczalne.
Musimy zrobić ogród deszczowy.
No właśnie do tego chciałam nawiązać, ponieważ w Sopocie, tam gdzie są zabudowane, gdzie są zbudowane w dużej ilości garaże podziemne, właściwie już teraz nie powstaje żadne oczywiście osiedle deweloperskie bez potężnego garażu, który powierzchnią przewyższa obszar, czy powierzchnię budynku pod
jak
ziemią.
Nie ma garażu,
jest
to źle, bo nie ma gdzie stawiać samochodów i mieszkańcy wcześniej mieszkali, nie mają gdzie postawić.
O ile można wierzyć ludziom, którzy mieszkają w nowym osiedlu, gdzie kiedyś były działki i jakoś woda się wchłaniała, to teraz woda na okrzei się nie wchłania, a pompy właściwie pracują nie tylko w czasie ulewy, ale również kiedy ulewy nie ma, po to, żeby właśnie te piwnice osuszać. Więc jakby ta nieprzemyślana zabudowa, ten w Sopocie na przykład, gdzie mamy 9 potoków, które zostały ujęte w jakieś takie rury które prowadzą to bezpośrednio w głąb zatoki, to wszystko, co naturalnie funkcjonowało.
A wpusty do tych strumieni są rzadkie. Tak,
tak jest. I właśnie. I tutaj nie jakby nie ma szansy. I będzie coraz gorzej. Ja 2 lata temu właśnie mój samochód silnik zassał wodę właśnie na ulicy Grodgera, gdzie woda była na bardzo wysokim poziomie. Musiałam zmienić silnik. Jakiś pan nieomarze się nie utopił w tunelu pod Monte Cassino, gdzie utknął też w samochodzie. Nie tym razem, tylko poprzednio. Więc to są wszystko naprawdę straszne rzeczy i myślę, że władze miasta, szczególnie teraz, kiedy coraz częściej zdarzają się takie gwałtowne ulewy, pomyślały o rozwiązaniu.
Nie, to głęboko się mylicie, bo to w ogóle nie jest medialny problem wbrew pozorom. Tak. Taki opot, taka powódź zdarza się raz na rok, raz na 3 lata. A położenie rur, które będzie kosztowało 100 milionów złotych dla jednej małej dzielnicy, wcale nie jest projektem medialnym, którym można się pochwalić, wcale nie można przeciąć wstęgi, no bo gdzie?
Ale słuchajcie, medialnie można jedną rzecz zrobić, można napierać na rządzących, bardzo proszę uprzejmie, zmiany przepisów. Znowu, zmiana przepisów, przepisy, które są obecnie, nie nakładają na deweloperów obowiązku wykonania tam bardzo ściśle wymagań, że tak powiem, odbioru deszczówki. To jest nieokreślone. Jest niedookreślone. Jak jest niedookreślone, to jest dowolność. Jak jest dowolność, to idzie się po najmniejszej linii oporu i najtaniej. W związku z powyższym nie buduje się kolektorów i odbioru deszczu, deszczówek w sposób absolutnie adekwatny do terenu, na którym się buduje. I teraz każda pierwsza studzienka, bo Państwo może o tym nie wiecie, na co dzień, nie należy wcale do miasta i do melioracji, tylko należy do właściciela, że tak powiem, gruntu, budynku, osiedla, to może być spółdzielnia mieszkaniowa, to może być udział państwa, czyli mieszkańca, w kosztach, że tak powiem, odprowadzenia deszczówki. W związku z czym z jednej strony dbać o to, co jest obok nas, a z drugiej strony no, też wymagać, żeby nowo powstające osiedla były właściwie zdrenowane, właściwie przygotowane gruntowo, a nie no, na zasadzie tej, że potrzebny jest parking i co? Za mały zbiornik retencyjny pod Galerią Bałtycką do czego doprowadza? Większy deszcz, galeria płynie. Cały parking jest zalany, tak? I oto to są rzeczy, na które mamy jednak wbrew pozorom wpływ, w sensie tym, że musimy wymagać. Ja dzisiaj słuchałam odpowiedzi pana prezydenta Adamowicza w kwestii ulewy. No ona była piękna, gładka i bardzo, bardzo ładnie mówił, ale nie poruszył, że tak powiem, nie dotarł do sedna sprawy. I mam nadzieję, że dzięki również aktywności mieszkańców i stowarzyszeń działających na terenie Trójmiasta ten problem, bo Trójmiasto ma rzeczywiście problem z tym, ogromny. Jakoś poruszymy, że tak powiem, skałę i będziemy z dobrym skutkiem mogli za parę lat powiedzieć, że ten problem przynajmniej jest rozwiązywany, jeśli nie rozwiązany do końca. Bo do końca się nigdy natur nie okiełzna.
To jest prawda, czasu też się nie okiełzna, musimy zatem zrobić krótką przerwę. Komentarze w Radiu Gdańsk, Małgorzata Puternicka, Małgorzata Tarasiewicz, Michał Sielski, Mieczysław Abramowicz, Tomasz Olszewski, witamy i teraz czas na problemy komunikacyjne, ale chodzi o komunikację zbiorową albo na przykład problemy z parkowaniem. To może zacznijmy od chyba większego mimo wszystko zjawiska, jakim jest remont przy dworcu w Gdyni, bo tam podobno już można jechać, tylko najbardziej mnie zaskoczyło to, co przeczytałem, że ponieważ zmieniono pewne zasady organizacji ruchu i że urzędnicy powiedzieli, że nie chodzi o przepustowość, a chodzi o bezpieczeństwo. Czyli będziemy bezpiecznie stali dłużej w korkach.
Tak, już wczoraj można było to zaobserwować. W godzinach szczytu można było bezpiecznie podziwiać gładką jezdnię, dłuższe lewoskręty i przede wszystkim dodatkową sygnalizację świetlną. To bezpieczeństwo też polega na tym, że
w sumie to jest logiczne, bo w stojącym samochodzie bardzo trudno zrobić sobie i komuś krzywdę.
Im niższa prędkość, tym skutki wypadku są mniejsze. To jest naukowo udowodnione i wcale nie przez amerykańskich naukowców, także można w to uwierzyć.
A może radzieckich?
Myślę, że nie wiem, czy tym tropem szły władze miasta Gdyni, kiedy zamawiały projekt, no bo projekt tu jest największym problemem tego skrzyżowania, bo to prawda, będzie bezpieczniej, bo zamiast lustra, które pozwalało czasami zobaczyć zbliżający się samochód, mamy teraz światła, które, jak niektórzy wiedzą, kierowcy, no większość, ale jednak nie wszyscy, polegają na tym, że jak jest zielone, to jedziemy, a czerwone, to stoimy, no to powinno być bezpieczniej. Ale też będzie tak, że nie będą rowerzyści się tam pałętać, za przeproszeniem, po tej jezdni, ponieważ jeszcze nie zrobiono.
Kładka ma powstać.
Trwa budowa kładki, która wyprowadzi ich do parku, z którego będą musieli się jakoś wydostać, bo tam za chwilę są schody i nie ma jak przejechać, więc...
Może ktoś zmniejszy ich liczbę, przetrzebi pijaczkowi, a coś tam
właśnie tak często projekty gdyńskie wyglądają, że ci rowerzyści są tak na papierze bardzo pożądani, a jak się inwestycja zakończy, to się okazuje, że nie mogą dokąd jechać, bo będą mogli pojechać kładką w stronę Alei 17 Grudnia, która jest nieprzejezdna, albo przejechać w drugą stronę w kierunku dworca, gdzie będzie, uwaga, rondo rowerowe, na którym będą mogli zawrócić. Czyli znaczy, albo przesiąść się do pociągu, albo do samochodu, no, bo chyba o to chodzi.
Ale można zawracać na rondzie, bo samochodem nie wolno.
Znaczy, no, zrobić kółeczko takie klasyczne, tak, no, zgodnie z przepisami, bo nie będzie tam wjazdów w stronę na przykład ulicy Starowiejskiej, chyba że coś wykombinują nasi oficerowie rowerowi i dołożą tam jakieś pasy i kolejną sygnalizację świetlną, co nie jest wykluczone. Także wtedy te korki będą jeszcze większe.
To znowu zwiększy korki.
Także no chyba wszyscy kierowcy będą szczęśliwi, bo nie będzie tam dochodziło do tak wielu wypadków. No, jeśli nie będzie zbyt wielu niecierpliwych, którzy lekceważyć będą to czerwone światło, jednak, które będzie się co 30 metrów pojawiało mniej więcej.
Czyli sygnał jest taki dla tych, którzy jeszcze nie jechali, że jeźdźcie, proszę jeździć dalej tak, jak państwo jeździliście, kiedy skrzyżowanie było zamknięte, bo to w sumie...
Tak, tam jest ograniczenie do 30 km na godzinę, docelowo ma być do 40, ale myślę, że tak szalonej prędkości nikt tam nie rozwinie, także spokojnie można tam na dwójeczce się przedostać tempem spacerowym.
To w takim razie poza bezpieczeństwem, jaki był cel tej inwestycji?
No, celem było udrożnienie i bezpieczeństwo. No, to faktycznie było niebezpieczne skrzyżowanie. To trzeba stwierdzić.
Chyba miałeś tam osobiście przyjemność.
Tak, ja też tam miałem czołowe zderzenie. Samochód tak mnie nie zauważył, po czym pan kierowca uciekł z miejsca wypadku, ale no, niestety został ustalony, także cóż, co zrobić. Ale był problem z wyjazdem od strony dworca w kierunku morza i skrętem z ulicy Dworcowej 10 lutego. Tam był znak stop, trzeba było przepuścić wszystkich, jezdnia się załamywała, tam był jakiś taki dziwny kąt tego skrzyżowania. No, wiele osób omijało wręcz to, jechali dookoła, żeby wyjechać przez 3 maja. Był problem z wjazdem w ulicę Śląską z ulicy Podjazd, bo trzeba było skręcić w lewo, a filar estakady zasłaniał praktycznie całą widoczność, więc po prostu często było tak, że no, chyba nic nie jedzie, więc gaz w deskę, zamykam oczy, przejechałem. Także teraz tego nie będzie, bo będą światła.
No to będziemy z pewnością się przyglądali, tak powiem, temu skrzyżowaniu, a prawdopodobnie będziemy mieli dużo czasu na przyglądanie mu się, stojąc w korku.
Tak, wczoraj korki były większe niż w czasie remontu, nawet nie przed, ale nawet większe niż w czasie remontu, kiedy był jeden pas w każdą stronę.
No może dlatego, że trzeba się przyzwyczaić jeszcze do nowości.
Znaczy to przyzwyczajenie będzie polegało też na tym, że więcej kierowców wróci na to skrzyżowanie, bo jednak podczas remontu sporo osób je omijało, więc jak ta reszta, która myśli, którym wydaje się, że tam będzie teraz fajnie, przyjedzie i zmieni tutaj trasę przejazdu, tak, to
na
się...
Częściej pojadą tylko raz.
Przyjrzymy się im.
Parking w Sopocie. Kiedy powstawał, to mieszkańcy dla Sopotu, mówią o stowarzyszeniu, protestowali. Nie podobał im się ten parking ekologiczny, jak było napisane, za unijne dofinansowanie, o ile pamiętam. No i teraz się okazuje, że tam liczba tych samochodów ma zostać zmniejszona. Wręcz ministerstwo, ze względu na to, że Sopot jest uzdrowiskiem, a jest to strefa chyba A, tak?
Tak, tak. No właśnie mam przed sobą list z Ministerstwa Zdrowia, w którym minister zdrowia zwraca się 19 lutego 2018 roku do prezydenta miasta Sopotu o przywrócenie na wyżej wymienionym terenie, czyli w Parku Północnym, stanu zgodnego z przepisami ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Zgodnie z którym w strefie A ochrony uzdrowiskowej zabrania się budowy w rozumieniu przepisów parkingów naziemnych o liczbie miejsc postojowych większej niż 15% miejsc noclegowych w szpitalach, uzdrowiskach, sanatoriach uzdrowiskowych i pensjonatach. Ja tutaj dodam, że te 15% jest tylko wtedy, jeżeli rzeczywiście obok jest szpital, pensjonat uzdrowiskowy czy sanatorium, a nie występuje takie zjawisko obok tego właśnie
to
parkingu.
To musi być pensjonat uzdrowiskowy.
Tak, to jest chyba określone. Szpital uzdrowiskowy, no, przepraszam bardzo.
A to już trudno.
Sanatorium uzdrowiskowe i nie ma takiego. Nie ma po prostu żadnego ani sanatorium, ani szpitala obok. Chyba że rzeczywiście w trybie jakimś nagłym hotel Sopot, czy którekolwiek ze znajdujących się tam hoteli otrzyma dodatkowo taką funkcję, uzyska taką
łóżko
funkcję.
Relaksacyjne,
łóżko relaksacyjne.
Łóżko relaksacyjne
z masażem i tak
krótka
dalej.
Droga.
Więc, ale tak czy owak ta ilość miejsc parkingowych jest zbyt duża, a według nas w ogóle nie powinno tam być parkingu. Jednak z tym przywróceniem do stanu poprzedniego no może być kłopot, ponieważ cały ten ekologiczny parking pod warstwą trawy jest zalany betonem, jest właściwie już tak zniszczona ta powierzchnia, że samo przywrócenie byłoby czymś bardzo trudnym i wielka szkoda, że prezydent i kosztownym, że prezydent Sopotu nie słuchał opinii mieszkańców, Stowarzyszenia Mieszkańców do Sopotu i innych osób, które nie chciały, żeby część parku pozbawić drzew i w tym miejscu postawić parking ekologiczny. Tym niemniej, co ostatnio wydawało nam się dosyć zabawne, to, że właśnie ten parking nie został oczywiście przywrócony do stanu poprzedniego, ten park w tym miejscu nie został przywrócony do stanu poprzedniego, jednak zostały ustawione piękne betonowe, piękne w cudzysłowie, betonowe donice. Co jest o tyle dziwne, że dlaczego właściwie stawiać donice betonowe, a nie posadzić normalnie drzew czy krzewów w ziemi, ale tam już nie da się nic posadzić.
No bo trzeba by było rozbić beton.
Bo jest beton, więc w tym momencie w parku już musimy stawiać betonowe donice, żeby...
No, beton się rozbija, no skrzyżowanie Łokietka, wyniesione skrzyżowanie Łokietka Władysława IV i Jana Skolna oraz ten fragment ulicy Skarpowej, które tak pięknie zostało zrobione jakieś pół roku temu i teraz zostało kompletnie rozwalone przez panów, którzy układają linię ciepłowniczą.
Tak. No bo to jest normalne.
I to pomyślałem sobie, no to pół roku i teraz jedni, to co zostało zrobione, to wszystko zostało rozwalone, zdewastowane, znowu ruch wstrzymany. To jest...
No to
jest
no tak, to pokazuje chore. Bezmyślność.
To jest tak, pamiętasz na
ścieżkę rowerową, pamiętam, wzdłuż Pomorskiej, tak, którą położono, po czym natychmiast ją przeorano, a położyć ją było trzeba, żeby dostać dofinansowanie.
Amatorzy Kieślowski bardzo pięknie to pokazuje. Właśnie ta budowa pod domem, w którym mieszka główny bohater tej opowieści filmowej. Robotnicy najpierw wkładą piękny nowy chodniczek, a następnie inni przychodzą, rozwalają to wszystko, bo tam trzeba kable położyć i potem jest gorzej niż jeszcze
no,
niż było.
Ale podobno PRL się skończył. No.
Ale w przypadku parku właśnie ekologicznego parkingu absurdem jest to, że jeżeli grant europejski obejmował wiele innych działań, na przykład umocnienie skarpy na ulicy Sobieskiego i tak dalej, to dlaczego w momencie, kiedy były kontrowersje co do tego parkingu ekologicznego, właśnie od tego zaczęto budowę. To był pierwszy element, który został z tego projektu zrealizowany, chociaż właśnie ten kontrowersyjny mógł poczekać, prawda, na rozstrzygnięcie właśnie Ministerstwa Zdrowia.
Nie mógł. Okres dofinansowania jest sztywny, także
bo jak się postawi przed faktem dokonanym, to potem to przywrócić do stanu
tak,
pierwotnego
potem beton usuwać,
trudno,
już nie jest łatwo.
I nawet sami będziecie protestować, żeby tego
czyli
nie
czyli teraz ja nie do końca zrozumiałem te wytyczne Ministerstwa Zdrowia, bo z tego wynika, że gdyby postawiono na przykład jeden pensjonat, który zwiększy, to wtedy można zwiększyć liczbę miejsc parkingowych, tak?
Znaczy wtedy nie trzeba byłoby likwidować tego parkingu, no tylko chyba 15 czy ileś miejsc
taka
parkingowych mogłoby tam być, bo pierwotnie planowano 47 miejsc i rzeczywiście na tyle jest przewidziany ten parking. Teraz donice odgrodziły właśnie część tego parkingu, pozostawiając jakby rzeczywiście te 15 czy tam...
Może zmienią się przepisy, na przykład będzie 16%.
To się zdejmie jedną donicę i tak pokoju.
Tak, donice się przedstawi. Także taki jest los i wielka szkoda ciągle tych oczek wodnych, kaczek i roślin, drzew, które w tym miejscu były, ale rzeczywiście to już teraz będzie ciężko
zadbano
przywrócić.
Zadbano o retencję w sposób taki klasyczny, trójmiejski.
Nie, no to jest właśnie klasyczny sposób postępowania. Betonę. Zrobić, a potem uzgadniać.
A jednym słowem, czy jest szansa, bo też w Sopocie inicjatywą jest, żeby było pogotowie całodobowe, no, ponieważ czasu mamy mało, to tylko, bo z tego co wiem, to chyba jednak to nie jest w gestii samorządu.
Tak, rzeczywiście to jest tak, że NFZ mógłby o tym zdecydować, ale władze Sopotu mogłyby się o to przynajmniej zacząć ubiegać, dlatego że...
I to władze muszą się zacząć ubiegać, bo ja mam tutaj ulotkę jednego z kandydatów, który przed sopockim rynkiem będzie właśnie tutaj też mówi o tym, że przeczytam nawet... Bo odbyłem rozmowę i myślałem, że kampania wyborcza się jeszcze nie rozpoczęła, bo nawet nie ma terminu wyborów, ale widać nie przeszkadza to niektórym i na przykład fauna i flora, zdrowie, w porozumieniu z NFZ budowa całodobowej przychodni lekarskiej z ambulatorium i apteką.
Znaczy myślę, że skoro tak kandydat żąda, to tak trzeba będzie właśnie zrobić. Na pewno jest tak, że w momencie, kiedy w Sopocie mamy ponad 2 miliony turystów rocznie i mamy wielu seniorów i tak dalej, no jednak to, że nie można sobie w weekend prześwietlić rentgenem, który zostały zakupione z pieniędzy mieszkańców ręki czy nogi i trzeba jechać na zaspę i czekać tam 5 godzin jest absurdalne.
Drogi NFZ, Sopot to nie tylko mieszkańcy, to jest mnóstwo turystów. Czasami ich ilość już teraz jest przytłaczająca dla poszczególnych mieszkańców, a będzie ich więcej.
Trzeba im zaszyć rany na przykład.
Małgorzata Tarasiewicz, Małgorzata Puteńska, Michał Sielski, Mieczysław Abramowicz.
Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękujemy. Do usłyszenia.